Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich słuchaczy Radia Maryja w ramach rozmów niedokończonych w szkole Jana Pawła II z cyklu Spotkania formacyjne z błogosławionym Janem Pawłem II pod przewodnictwem księdza profesora doktora habilitowanego Pawła Bortkiewicza. Księże profesorze, serdecznie witamy w studiu Radia Maryja.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie ojcu i wszystkim radiosłuchaczom.
Proponuję naszemu prowadzącemu, księdzu profesorowi, jak i wszystkim słuchaczom, abyśmy niejako w klimat weszli tego bycia w szkole Jana Pawła II, wysłuchawszy piosenki, którą śpiewał właśnie Jan Paweł II. Domyślamy się, o jaką piosenkę to chodzi.
Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Dziękuję ci, pieśni azowa.
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
że zawsze z wielkim wzruszeniem słuchamy tej pieśni, którą śpiewał, kochał śpiewać sam Jan Paweł II. Księży profesorze, dokładnie wczoraj 2 lata minęły od tego radosnego momentu, kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI wyniósł na ołtarze naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II Wielkiego, jak już przyzwyczajamy się powoli w Kościele mówić. Jaki świat i jaką cywilizację zastał Jan Paweł II u początku swojego pontyfikatu? Księże profesorze, skoro głośno on wołał, a mówiliśmy o tym w czasie poprzedniego spotkania miesiąc temu, głośno wołał: otwórzcie drzwi Chrystusowi Odkupicielowi. Otwórzcie.
Istotnie warto wracać do barki, do tej pieśni, która w jakiś sposób pozwala nam stanąć znowu przy Janie Pawle II. Warto wracać do wspomnienia beatyfikacji z 1 maja. Warto i trzeba także wracać, jak ojciec rektor zauważył, do tych słów z początku pontyfikatu. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Te słowa, do których tak bardzo przywykliśmy, one odsłaniają bardzo głęboką wizję świata w rozumieniu Jana Pawła II. Można powiedzieć najkrócej i najprościej z jednej strony, że sprawa jest bardzo prosta. Skoro otwórzcie drzwi Chrystusowi, to znaczy świat jest za zamkniętymi drzwiami, jest bez Chrystusa. I człowiek w tym świecie żyje w lęku. Dlatego papież woła: nie lękajcie się. To jest świat, który potrzebuje Chrystusa. Najkrócej rzecz ujmując, potrzebuje Chrystusa, Jego krzyża, Jego odkupienia, bo odkupienie przychodzi tylko poprzez krzyż. I zauważmy, przypomnijmy sobie ten wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II, poczynając od października 78 roku, a kończywszy na Wielkim Piątku roku 2005, ten wizerunek Jana Pawła II zjednoczonego z krzyżem Chrystusa. Najpierw szedł wsparty o krzyż, czerpiąc z niego swoją moc, ale jednocześnie ten krzyż niósł w przestrzeń świata. Niósł go w przestrzeń świata zamkniętego dla Chrystusa. Niosąc orędzie odkupienia, niosąc orędzie Chrystusa, Odkupiciela człowieka. I oczywiście, że ta wizja papieża niosącego krzyż i niosącego Chrystusa, Odkupiciela, była wizją, która dla wielu od początku wydawała się trudna. W jakimś sensie te trudności związane z tym przywracaniem Chrystusa, Odkupiciela światu, wyraził kiedyś Vittorio Messori w niezapomnianym wywiadzie Przekroczyć próg nadziei. Bodajże w 8 rozdziale tej książki Messori zadaje papieżowi pytanie, dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana, dlaczego potrzebny jest krzyż, dlaczego potrzebne było odkupienie, czy nie można było tej sprawy, mówiąc kolokwialnie, załatwić inaczej. I Ojciec Święty z charakterystyczną dla siebie erudycją rozpoczyna wtedy przedstawiać wizję kultury europejskiej, kultury nowożytnej. Rozpoczyna od przełomu kartezjańskiego filozofii, od tego słynnego kartezjuszowego stwierdzenia myślę, więc jestem, cogito ergo sum, mówiąc, jakie to miało znaczenie dla naszej kultury, dla naszej cywilizacji. Do kartezjusza, mówiąc najkrócej, cała filozofia opierała się na filozofii bytu, na filozofii tego, co jest rzeczywiste. Kartezjusz dokonał przewartościowania w stronę naszej świadomości. A więc najistotniejsze nie było to, co jest rzeczywistością, ale istotne stało się to, czego ja mam świadomość. Bóg w ten sposób przestał być rzeczywistością obiektywną. Stał się rzeczywistością pomyślaną bądź niepomyślaną. I Ojciec Święty dalej zauważa, że to miało ogromne konsekwencje, ogromne znaczenie dla współczesności, dla najpierw czasów oświecenia, kiedy Bóg stał się Bogiem pozaświatowym. On jeszcze był do pomyślenia, jako pewna idea, jako pewna koncepcja, jako hasło, choćby na niektórych sztandarach czy niektórych banknotach, ale to nie był Bóg żywy, to nie był Bóg obecny. to był Bóg wypchnięty poza margines świata. A świat toczył się swoim rytmem i człowiek w tym świecie żył tak, jakby Bóg nie istniał. Jan Paweł II zauważa, że to oświeceniowe podejście do świata i do Boga stało się także domeną naszych czasów, że dzisiaj także człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Żyje za zamkniętymi drzwiami, żyje na ziemi jałowej, żyje w lęku. Żyje w lęku przed wytworami własnych rąk. Człowiek żyje w lęku bez nawet odwagi zapytania o sens życia. I dlatego ideą Jana Pawła, wielką ideą staje się przywrócenie Bogu właściwego Jego miejsca, wprowadzenie Chrystusa wewnątrz tego świata. W swojej programowej encyklice Ojciec Święty napisał słowa, które nie ukrywam, że od początku jakoś zapadły mi mocno w pamięć i bardzo mnie poruszały. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość. Jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. To, co mnie uderzało, to ten piękny literacki język Jana Pawła II, ale zarazem język niezwykle głęboki. Człowiek nie może żyć bez miłości, to znaczy potrzebuje tego, by objawiła mu się miłość, ale także by się spotkał z miłością. Aby ją dotknął, uczynił w jakiś sposób swoją, przyswoił, zasymilował, znalazł w niej żywe uczestnictwo. A więc to nie jest tylko kwestia jakiejś teorii, to nie jest tylko kwestia koncepcji świata takiego czy innego. To jest kwestia, w której Jan Paweł II dążył do tego, abyśmy spotkali się z Chrystusem, abyśmy Go doświadczyli, tak jak On Go doświadczał. Dlatego, że Chrystus i tylko Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi.
Księże profesorze, przychodzi mi na myśl francuski filozof Mounier, który powiedział: kocham, więc jestem. Czy właśnie nie jest to piękna parafraza tego, co Kartezjusz wymyślił?
Dokładnie, dokładnie tak. Jan Paweł II pokazywał w różnych swoich wypowiedziach i dokumentach, że owo kartezjańskie myślę, więc jestem. Niezależnie zapewne od idei samego Kartezjusza, może nie do końca tak tragicznej w skutkach, jak ta idea zaowocowała, ale to spojrzenie, myślę więc jestem, bardzo mocno zawęziło człowieka, zredukowało. Zauważmy niejako na marginesie, że ono spowodowało cały chaos we współczesnych sprawach dotyczących życia, dotyczących pojęcia człowieka. Skoro myślę, więc jestem, to znaczy, jeśli nie myślę, to mnie nie ma, jeśli nie mam świadomości, nie jestem człowiekiem. Tu dotykamy całego obszaru współczesnych problemów bioetycznych, które próbują właśnie usprawiedliwiać zamachy na życie ludzkie tym, że ktoś nie jest jeszcze człowiekiem, bo nie ma świadomości. Jeszcze jej nie ma albo już jej nie ma. Więc to podejście kartezjańskie doprowadziło do ogromnej redukcji człowieka. Natomiast to zdanie kocham, więc jestem, zdanie Emanuela Mounier, jest tutaj rzeczywiście przywróceniem pełni człowieczeństwa. Przywróceniem tego, co także Karol Wojtyła jako przecież personalista, podobnie jak Mounier, bardzo mocno akcentował. Miłość i tylko miłość jest sposobem na zrozumienie człowieka.
Skoro Chrystus może otworzyć drzwi dla nowej cywilizacji, wiemy, że dla Jana Pawła II, tam gdzie się pozwala, by Chrystus wszedł, tam rozpoczyna się cywilizacja miłości. Ale też jest i druga cywilizacja, o której z całą odwagą mówił, to jest cywilizacja śmierci. Księże profesorze, co stanowi istotę cywilizacji miłości w zestawieniu z cywilizacją śmierci?
Warto może najpierw zauważyć, że to pojęcie cywilizacja miłości jest pojęciem wprowadzonym w myśl Kościoła przez Pawła VI. Jan Paweł II natomiast rozwinął je, nadał mu swoje charakterystyczne akcenty w sposób charakterystyczny dla siebie, interpretując podstawowe elementy owej cywilizacji miłości. Najkrócej ujmując, za oboma papieżami, za Pawłem VI i Janem Pawłem II, można powiedzieć, że cywilizacja miłości opiera się na czterech podstawowych prymatach. To jest po pierwsze prymat osoby nad rzeczą. Ważniejsza jest osoba niż rzecz. Po drugie to jest prymat być nad mieć, który jest konsekwencją pierwszego. Liczy się przede wszystkim to, że jestem, niż to, ile posiadam, co posiadam, w jaki sposób posiadam. Po trzecie, prymat etyki nad techniką. I po czwarte, co mocno akcentował Jan Paweł II, prymat miłości nad sprawiedliwością. Oczywiście warto zauważyć i trzeba zauważyć, że ten prymat buduje bardzo konkretną wizję najpierw samego człowieka, ale także buduje wizję rodziny, wizję społeczeństwa. Cywilizacja miłości oznacza więc najpierw prymat osoby nad rzeczą, a więc nie godzi się na to, aby na przykład życie społeczne czy życie rodzinne było przeliczane w kategoriach materialnych, w kategoriach rzeczowych, przedmiotowych, żeby tutaj dokonywać jakichś prób rachunku, dóbr. Liczy się po prostu osoba ludzka, ponad wszystko. Jeżeli ta cywilizacja miłości zakłada prymat być przed mieć, to znowu podkreśla charakter osobowy tej cywilizacji. Liczy się to, kim jestem. Liczy się to, że jestem człowiekiem. Niezależnie od tego, jaką mam pozycję społeczną, jaki prestiż, ile posiadam, ile dóbr ekonomicznych nagromadziłem. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że bardzo szczególną ilustracją napięcia między cywilizacją miłości a cywilizacją śmierci staje się dzisiaj w naszym kontekście tak mocno dyskutowanym problem reprodukcji in vitro, sztucznego zapłodnienia in vitro. Zauważmy właśnie, patrząc przez pryzmat cywilizacji miłości i cywilizacji życia, a cywilizacji miłości i cywilizacji życia z jednej strony, a cywilizacji śmierci z drugiej strony, że właśnie ta reprodukcja in vitro dokładnie odsłania zaprzeczenie cywilizacji miłości. Po pierwsze, mówimy właśnie o reprodukcji. Nie mówimy tutaj o poczęciu dziecka, jeżeli chcemy być uczciwi w stosunku do tego, co się dzieje. Mówimy wówczas o tym, że in vitro jest reprodukcją człowieka, a więc człowiek zostaje potraktowany jako przedmiot, jako produkt, którym się manipuluje w momencie jego zaistnienia. To jest fundamentalne podważenie cywilizacji miłości. Zauważmy, że bardzo często w tych sporach wokół in vitro pojawia się argument: rodzice chcą mieć dziecko, mają prawo mieć dziecko. Liczy się zatem znowu mieć rodziców w tym wypadku, potencjalnych rodziców, aniżeli być dziecka. Jest dokładne odwrócenie tych właśnie elementów, mieć przed być. Cały zabieg dokonywany jest procesem technologii, procesem technologizacji. To jest reprodukcja, która ma charakter technologiczny. I Kościół podkreśla, że jest to technologia oderwana od aktu miłości osobowej. Prokreacja zostaje oderwana, czy reprodukcja, dokładniej mówiąc, zostaje oderwana od aktu miłości osobowej. A więc mamy do czynienia tutaj z prymatem techniki nad etyką. Znowu zaprzeczenie prymatu cywilizacji, jednego z elementów cywilizacji miłości. I wreszcie ta relacja miłość i sprawiedliwość. Często podkreśla się w dyskusjach wokół in vitro, że rodzice mają prawo do dziecka. Nie podkreśla się natomiast tego, że dziecko ma prawo do rodziców, że dziecko ma prawo do miłości rodziców, że elementem, który umożliwia pojawienie się dziecka w rodzinie, jest przede wszystkim miłość, że nie można tego traktować w kategoriach sprawiedliwości, rzekomej sprawiedliwości, bo ta sprawiedliwość, jak podkreślał Jan Paweł II w Dives in Misericordia, może stać się największą niesprawiedliwością. No właśnie, może stać się krzywdą wyrządzoną człowiekowi, jeżeli potraktujemy go na zasadzie rzekomej sprawiedliwości, w duchu techniki, w duchu tego, że chcę mieć, w duchu prymatu rzeczy nad osobą. To jest oczywiście wielkie zaprzeczenie cywilizacji miłości. Nie waham się użyć tych mocnych słów, choć jednocześnie trzeba podkreślić, że no właśnie, rozpatrujemy ten problem in vitro w tym wypadku jako pewną ilustrację w przestrzeni Pytanie jakie? Czy w przestrzeni świata za zamkniętymi drzwiami? Jeżeli tak, będziemy się buntowali. Będziemy nie zwracali uwagi na te argumenty. Będziemy je odrzucali, podważali. Będziemy krzyczeli i bardzo boleśnie, i bardzo prawdziwie o dramacie tych małżeństw. Będziemy podkreślali te różne elementy emocjonalne, nieracjonalne, ale emocjonalne, wejdą w to wszystko spory polityczne i tak dalej. Przywróćmy teraz w ten obszar świata za zamkniętymi drzwiami Krzyż Chrystusa i przypomnijmy to, co Kościół za pontyfikatu Jana Pawła II mówił w instrukcji Donum Vitae. Małżonkowie niepłodni powinni ze swoim cierpieniem stanąć pod krzyżem Chrystusa. I tu wracamy znowu do punktu wyjścia, do tego, że jeżeli spojrzymy na świat za zamkniętymi drzwiami, jest to świat bólu, świat cierpienia, świat niepokoju, świat chaotycznych poszukiwań. Natomiast jeżeli w tym świecie postawimy krzyż Chrystusa, znak odkupienia i znak miłości, to wówczas człowiek może w tym świecie odnaleźć siebie, może odnaleźć sens życia, może odnaleźć swoje szczęście, może odnaleźć swoje spełnienie.
Księże profesorze, Jan Paweł II, jak go obserwowaliśmy, był to człowiek, który promieniował radością życia. Nawet jeśli ostatnie jego lata było widać, że cierpienie wyryło na nim też konkretne też i znaki, to jednak cały czas był człowiekiem ogromnej nadziei i sam próbował niejako ludzi uszczęśliwić. Ja przynajmniej sobie kojarzę wszystkie spotkania z ludźmi młodymi. Ile on im mówił o drodze do szczęścia. I moje pytanie też na tej kanwie, jaka jest wizja prawdziwego szczęścia w myśli nauczaniu Jana Pawła II, a w kontekście bardzo konkretnym też tego, co dzisiaj mówimy, świat cywilizacji miłości, cywilizacji śmierci. Czy ten świat, w którym my żyjemy jako ludzie, czy może być źródłem prawdziwego szczęścia?
Bardzo dziękuję, że ojciec rektor poruszył najpierw radość Jana Pawła II jako przejaw jego szczęścia. Przyznam się, że jedno z takich niezapomnianych dla mnie zdań wypowiedzianych przez Ojca Świętego to jest zdanie wypowiedziane bodajże w 80. rocznicę jego urodzin, kiedy Jan Paweł II powiedział takie proste zdanie: umiem cieszyć się życiem. Ten stary wówczas papież, schorowany, cierpiący, wydawałoby się dla wielu przecież tak portretowany jako człowiek stygmatyzowany cierpieniem i zamknięty w przestrzeni cierpienia i bólu, wypowiedział te słowa: umiem cieszyć się życiem. No właśnie, radość Jana Pawła II, która płynęła z miłości, ze zjednoczenia z Bogiem, sprawiała, że on pojmował szczęście bardzo konkretnie i zarazem pojmował je bardzo, bardzo dogłębnie. Ciesząc się życiem i odkrywając szczęście w różnych przestrzeniach świata, bo przecież kontemplował piękno gór i przeżywał z tego tytułu szczęście. Kontemplował piękno przyrody. Podziwiał i na pewno szczęście przynosiły mu rozliczne wynalazki tego świata. Korzystał przecież z różnych zasobów technicznych. Nade wszystko szczęście odkrywał w spotkaniach z ludźmi, a jeszcze bardziej odkrywał szczęście w spotkaniach z Bogiem. I w ten sposób można powiedzieć, że budował taką pełną, całościową wizję szczęścia. Wiemy z historii myśli ludzkiej, że pojęcie szczęścia było rozumiane bardzo różnie, poczynając od czasów starożytnych, kiedy widziano szczęście w życiu cnotliwym, widziano szczęście w zaspokajaniu przyjemności, eudaimonizm hedonistyczny, hedonizm, widziano szczęście w samorealizacji człowieka, tak jak widział to Arystoteles. Widziano szczęście w różnych tutaj kontekstach, w samoopanowaniu, w ascezie i tak dalej, i tak dalej. Chrześcijaństwo przyniosło wizję szczęścia najpełniejszą, wizję szczęścia, która polega na dążeniu do zjednoczenia z Bogiem. Dlatego, że Bóg jest miłością i człowiek nie może żyć bez miłości. Przypominam raz jeszcze te genialnie proste, piękne, prawdziwe słowa Jana Pawła z jego pierwszej encykliki. Szczęście, które proponuje Jan Paweł II, jest szczęściem polegającym na przylgnięciu do Chrystusa, na spotkaniu Chrystusa. i jednocześnie na oglądaniu poprzez pryzmat Chrystusa całego świata. Świata, który staje się wówczas innym. To już nie jest ten świat za zamkniętymi drzwiami. Wróćmy raz jeszcze do tego obrazu. To jest świat zjednoczony z Bogiem. W tym wywiadzie z Messorim, od którego rozpocząłem tutaj naszą rozmowę, wspomniałem o tym, że na pytanie Messoriego Jan Paweł II odpowiada wykładem filozoficznym, wykładem z historii idei, z historii cywilizacji europejskiej. Messori, jakby zaniepokojony tym faktem, mówi: no dobrze, Ojcze Święty, ale jak to się ma do tego pytania? Dlaczego historia zbawienia jest tak bardzo skomplikowana? I wówczas Ojciec Święty mówi: bo myśmy sobie tak tę historię niejako stworzyli, zamykając się przed Bogiem i żyjąc tak, jakby Bóg nie istniał. Natomiast odczytajmy Słowo Boże, odczytajmy prawdziwą wizję świata, a ta wizja jest taka: tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg w centrum świata. I wówczas wszystko staje się, można powiedzieć, proste. Przy wszystkich dramatach i cierpieniach, które przeżywamy, przy poszukiwaniu sensu życia i tak dalej, i tak dalej, przy tych wielkich pytaniach, które są fundamentalnie ważne, jeżeli jest Bóg, te pytania zyskują swoją racjonalność, po pierwsze zyskują swoją racjonalność, bo nie są osadzone w przestrzeni jakiegoś fatum, jakiejś mitologii. To są pytania, które zostają osadzone w perspektywie tego, który jest praprzyczyną wszystkiego i jednocześnie spełnieniem tego świata. Są to więc pytania racjonalne i są to pytania, które w Bogu zyskują swoją odpowiedź. Człowiek, który pyta, który ma odwagę sensownie pytać i który jednocześnie zyskuje niezwykle sensowną odpowiedź, to jest człowiek szczęśliwy. I takim człowiekiem bardzo pielgrzymującym do celu ostatecznego sensu był właśnie Jan Paweł II, taką drogę do sensu nam pozostawił.
Księże profesorze, już w tym, co ksiądz profesor wypowiedział, widzimy też, że współczesny świat, ta współczesna cywilizacja czyni wszystko, aby człowiek był szczęśliwy. Właśnie robi pozornie wszystko, żeby być szczęśliwym. I chociażby poruszony problem zapłodnienia in vitro, wielu dzisiaj to rządzących tłumaczy: przecież my chcemy uszczęśliwić ludzi, którzy cierpią. Widzimy, w jakim kierunku zmierza współczesne wychowanie, edukacja też w polskich szkołach, nie tylko na uniwersytetach. Ale właśnie jest ta perspektywa szczęścia, rzekomego szczęścia. A jak być dzisiaj rzeczywiście wychowywanym? Jak winno wyglądać współczesne wychowanie, żeby można je nazwać prawdziwym wychowaniem do szczęścia i nowoczesnym? Może, księże profesorze, wysłuchajmy słów samego Ojca Świętego, który wypowiedział 6 czerwca te słowa w Częstochowie, a słowa te kierował do profesorów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Z największą przyjemnością.
Ja myślę, że to pragnienie prawa do Chrystusa, które się obudziło, ono musi przejść przez swoją wielką próbę, przez próbę społeczną, ażeby mogło uczynić zadość jakimś opatrznościowym zamiarom samego Boga, to znaczy samego Chrystusa. Pamiętajmy o tym, że Chrystus nigdy swoim apostołom i uczniom nie mówił, że będą mieli lekkie życie. Chrystus mówił rzeczy bardzo twarde, proste, jasne i twarde. Między innymi mówił to: będziecie mieć ucisk i wyłączą z was buźnic. I każdy, kto was zabija, będzie myślał, że czyni przysługę Bogu. Nie ma w tym jakiegoś martyrologizmu, jakiegoś cierpiętnictwa. Jest w tym ta czysta, krystaliczna, tak jak ten kryształ, który ofiarowaliście mi, ewangeliczna prawda. I ja myślę, że każdy chrześcijanin w Polsce, każdy młody chrześcijanin w Polsce, który wie o tym, jak jest w żebyście temu dali wyraz, ja też o tym. On podejmuje właśnie to pewne ryzyko, dokładnie to samo, które Chrystus założył w Ewangelii. Im więcej będzie ludzi zdolnych do podejmowania tego ryzyka, ludzi młodych, tym silniejszy będzie Chrystus. Silniejszy będzie Chrystus, jeżeli tak można się w przenośni wyrazić. Potężniejsza będzie Jego sprawa tutaj w tej naszej rzeczywistości. Ja muszę się wam przyznać, że odwiedziny w Polsce są drugimi już odwiedzinami. Pierwsze to były odwiedziny w Meksyku, gdzie Kościół jest w ogóle poza prawem. I gdzie ten Kościół postawiony poza prawem stał się Kościołem niezwykle mocnym. Właśnie dlatego, ponieważ ludzie tego kraju, ci nasi bracia i siostry tam, przyjęli ryzyko bycia chrześcijaninem wedle tych prostych, ewangelicznych słów Chrystusa. Można sprawę Chrystusa osłabić, można jej zaszkodzić, niekoniecznie przez wybór światopoglądu, ideologii diametralnie przeciwnej. W tym jest każdy człowiek, który wybiera światopogląd uczciwie, z własnego przekonania, zasługuje na szacunek. Natomiast niebezpieczne, powiedziałbym, dla jednej i dla drugiej strony. I dla Kościoła, i dla tej drugiej strony, nazwijcie jak chcecie. Jest człowiek, który nie wybiera ryzyka, nie wybiera wedle najgłębszych przekonań, wedle swojej wewnętrznej prawdy, tylko chce się zmieścić w jakiejś koniunkturze. Chce płynąć jakimś konformizmem, przesuwając się raz na lewo, raz na prawo, wedle tego, jak tam zawieje wiatr. Powiem wam, że ta droga ma swój urok. Ta droga ma swój urok. I wy wszyscy jesteście świadomi tego, że ta droga ma w sobie swój urok i swoje piękno. Ewangelia to jest droga pięknego życia człowieka, albo też droga trudnego, piękna życia ludzkiego. Życzę wam właśnie tej drogi, tego trudnego, piękna życia ludzkiego.
No właśnie, słowa, myślę, właściwie nie potrzebują komentarza, ale ja mimo wszystko poproszę księdza profesora, może jeszcze skomentowanie słowa, tych słów.
Słowa rzeczywiście niezwykłe, tym bardziej, że może nie zawsze już przez nas pamiętane, tak jak wiele innych słów, a możemy się przekonać, że takie przemówienie, które nie było przemówieniem, że tak powiem, szczególnie tłumnym, ileż ono zawiera w sobie piękna, ile ładunku niezwykłej treści. Wrócę zanim dotknę z wielką nieśmiałością tych słów Ojca Świętego, wrócę do początku poprzedzającego ten fragment, mianowicie do słów ojca rektora o tym, że no dzisiaj świat proponuje rozliczne szczęścia, bardzo takie atrakcyjne, medialne, polityczne, politycznie dobrze osadzone i ciągle jesteśmy tego świadkami. Słyszymy propozycje uszczęśliwiania małżeństw niepłodnych poprzez in vitro, słyszymy propozycje uszczęśliwiania ludzi żyjących w związkach partnerskich czy związkach homoseksualnych poprzez instytucjonalizację tych związków. Być może niedługo będziemy słyszeli też inne, jeszcze dalej idące propozycje, bo pewne procesy, jak sądzę, tutaj się zaczynają. Słyszymy o tym, że no właśnie chłopak uszczęśliwił dziewczynę poprzez spędzenie z nią niezapomnianych chwil. I tak dalej, i tak dalej. Zauważmy pierwszą i właściwie jedyną podstawową rzecz, że to szczęście w tych wersjach jest jednoznacznie związane z egoizmem. Że ono właśnie jest zaprzeczeniem miłości. I takie życie egoistyczne jest oczywiście lekkim życiem, ale jak zwrócił uwagę Jan Paweł II, to życie nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób nierozumiejących nauki Chrystusa może w tym momencie poczuć się jakoś dotkniętymi, bo powiedzą, no przecież właśnie takie życie na przykład w związkach partnerskich czy związkach homoseksualnych, ono boryka się z rozlicznymi trudnościami, to nie jest wcale lekkie życie. Ale nie wnikając w tej chwili w analizę tych zjawisk, śmiem twierdzić i gotów byłbym dowodzić tej tezy bardzo konkretnie i bardzo konsekwentnie, że to jest przejaw egoizmu, że liczy się tutaj przede wszystkim to, że chcę zaspokoić swoją potrzebę, swoje pragnienie, tak czy inaczej rozumiane, egoistyczne pragnienie. Natomiast nie ma to nic wspólnego z miłością autentyczną, która jest bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. To jest egoistyczne pożądanie, egoistyczne pragnienie. I ono w gruncie rzeczy, jeżeli spojrzymy na to uczciwie, jest lekkim życiem. Jan Paweł II mówi, to nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Ewangelia to nie jest lekkie życie. Ale dalej mówi o rzeczach niezwykle, niezwykle ważnych. O tym, że mówiąc o tym trudzie życia, Chrystus nie ma na myśli cierpiętnictwa. To nie jest tak, że chrześcijanin jest wzywany do tego, aby być cierpiętnikiem. Natomiast realizm życia, nasze ograniczenia wymagają tego, że my jesteśmy skazani na cierpienie. Ze względu na swoją cielesność, ze względu na także na różnice poglądów, różnice różnych struktur politycznych, systemowych, w których się znajdujemy, jesteśmy skazani na różnego rodzaju cierpienia. Przede wszystkim na cierpienie związane z naszą przemijalnością, z naszą fizycznością, z naszą cielesnością, z tym, że chorujemy, że dążymy w jakiś sposób do śmierci, bardzo konkretny sposób. A więc z tym cierpieniem trzeba się liczyć. To nie znaczy, że mamy rozpamiętywać to cierpienie, ale mamy właśnie, licząc się z tym cierpieniem, podejmować ryzyko dobrego wyboru. To jest piękne stwierdzenie, które pada w tym przemówieniu Jana Pawła II o tym, że każdy chrześcijanin podejmuje ryzyko związane z Ewangelią. Im więcej ludzi jest zdolnych do tego ryzyka ewangelicznego, tym w jakimś sensie silniejszy jest Chrystus. To są też przepiękne i niezwykłe słowa. I to zdanie, które padło u końca tego przemówienia, że Ewangelia to jest droga trudnego piękna życia ludzkiego. Droga trudnego piękna życia ludzkiego, ale jak się tak zastanowimy, to właśnie to trudne piękno życia ludzkiego jest zarazem pięknem miłości. Jest zarazem pięknem miłości. Na tym polega właśnie to trudne piękno życia ludzkiego, że ono jest wyrażone w miłości, że ono jest po prostu miłością. Może jeszcze jedno takie zdanie, proszę wybaczyć, że poza głównym wątkiem tej refleksji, ale kiedy Ojciec Święty wspomniał o Meksyku, o tym, że pierwsza jego podróż apostolska odbyła się do Meksyku, warto może, żebyśmy pamiętali, że to był też niezwykły zabieg dyplomacji watykańskiej. Wyjazd do państwa, które konstytucyjnie było ateistyczne, gdzie, jak mówił Ojciec Święty, Kościół był poza prawem. Skoro Meksyk przyjął entuzjastycznie Jana Pawła II, władze PRL-u nie mogły papieża Polaka nie przyjąć. Władze państwa, które konstytucyjnie było państwem neutralnym światopoglądowo, a więc państwem, w którym Kościół rzekomo miał prawo obecności. To był genialny zabieg dyplomacji watykańskiej, który pozwolił papieżowi w sposób oczywisty i bez większych trudności przybyć do ojczyzny. Ale to jest temat na osobną jakąś refleksję, poza oczywiście naszym cyklem. Tu wracam właśnie do tej myśli, że szczęście, które oferuje Chrystus i które przypomina Jan Paweł II rozczytany w Ewangelii Chrystusa, to jest droga trudnego piękna życia ludzkiego, to jest po prostu droga miłości.
Zrodziło mi się takie pytanie. Wszystko, co piękne, związane jest z trudem. Czy może być piękno bez trudu?
Myślę, że tak ten świat jest skonstruowany, nasz świat, na pewno to jest pytanie bardzo, bardzo ciekawe i bardzo inspirujące, bo tak z jednej strony chciałoby się powiedzieć, Bóg jest samym pięknem. Czy to piękno w Bogu jest związane z trudem? No, chciałoby się odpowiedzieć oczywiście nie, bo Bóg jest przecież doskonałością, Bóg jest tym, kto nie może się trudzić. Ale z drugiej strony zauważmy, że w Bogu samym, w Jezusie Chrystusie, doświadczamy piękna Jego życia, Jego odkupienia, piękna zmartwychwstania, które powiązane jest z niezwykłym trudem, z cierpieniem i śmiercią. A więc można powiedzieć, że nawet Bóg, który jest sam w sobie absolutnym pięknem, doświadcza i odsłania nam to, że piękno jest powiązane z trudem. A w naszym świecie i w człowieku myślę, że nie ma takiego piękna, które nie byłoby powiązane z trudem. I sam fakt na przykład, że nasza dzisiejsza szkoła, nasze dzisiejsze kolejne spotkanie w szkole Jana Pawła II związane jest dla słuchaczy naszej szkoły formacyjnej, związane jest z pewnym trudem wieczornej pory, zmęczeniem. Myślę, że warto spojrzeć przez pryzmat zmęczenia i braku snu i może pewnego znużenia już porą i treścią może rozmowy dla niektórych. Warto zauważyć, że z tego trudu jestem przekonany, że zrodzi się piękno.
W nauczaniu Jana Pawła II i doświadczeniu też pontyfikatu Jana Pawła II widzieliśmy, że rzeczywiście Jan Paweł II zakochany był w człowieku. Walczył o tę godność człowieka, szczególnie on się upominał o tych, o których już nikt nie pamiętał. Tak jak i powiedział o nas, chcę być właściwie waszym głosem, chcę mówić za was w waszym imieniu, kiedy my nie mieliśmy prawa głosu w naszej ojczyźnie. Wiemy w jakim kontekście. Stąd następne pytanie, które mi się rodzi, chciałbym skierować do księdza profesora. Kiedy człowiek staje się bardziej człowiekiem i co służy humanizacji współczesnego świata, aby ten świat rzeczywiście, w nim zapanowała cywilizacja życia, kultura życia.
Istotnie Jan Paweł II upominał się o każdego człowieka. Upominał się zarówno w przestrzeni politycznej, tego byliśmy wielokrotnie świadkami, tak jak ojciec rektor wspomniał wtedy, kiedy na polskim wybrzeżu mówił, że mówię do was i niejako za was. Mówię właśnie w waszym imieniu w sytuacji, w której my byliśmy pozbawieni głosu. Byliśmy pozbawieni głosu w państwie komunistycznym. Upominał się o nas w przestrzeni politycznej. Ale myślę, że warto też zwrócić uwagę przy tej okazji na to, że on się upominał o nas przed Bogiem. Każdego dnia w swoich modlitwach jest piękny fragment, tak sobie w tej chwili przypominam, piękny fragment w tej cytowanej już książce Vittorio Messoriego, wywiadzie z Janem Pawłem II, Przekroczyć próg nadziei, kiedy Jan Paweł II mówi o swojej geografii modlitwy. Właśnie o tym, że on każdego dnia wędruje całymi obszarami świata, odkrywając ludzkie potrzeby i zanosząc je do Boga. To było też to swoiste upominanie się. Ja myślę, że Jan Paweł II był pasjonatem człowieka, że tak jak mamy to w wierszu Liberta, uczę się ciebie człowieku, powoli się uczę, powoli, tak Jan Paweł II uczył się człowieka całe życie. Nie dlatego, przepraszam za niestosowność tego powiedzenia, że ta nauka przychodziła mu z trudem. Dlatego, że człowiek był dla niego niezwykłą tajemnicą. Tajemnicą, która była odczytywana tylko w Bogu samym. I dlatego to uczenie było całożyciowe. To uczenie polegało na zgłębianiu tajemnicy człowieka poprzez filozofię, poprzez literaturę, poezję, dramat, poprzez teologię i poprzez mistykę. To wszystko sprawiało, że człowiek był przez Jana Pawła II poznawany. A syntezą tego poznawania człowieka było dogłębne potwierdzanie słów Soboru Watykańskiego II o tym, że człowiek nie może zrozumieć samego siebie inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Że właśnie sednem ludzkiej sprawy jest miłość, bo bezinteresowny dar z siebie samego to jest przecież miłość. Jan Paweł II jako filozof pisał w Miłości i Odpowiedzialności: człowiek jest takim dobrem, z którym nie godzi się używanie, którego nie godzi się używać. Nie można go instrumentalizować, nie można go utylizować, nie można traktować jako produktu, czy to w biotechnologii, czy w stosunkach społecznych. Człowiek jest takim dobrem, któremu przysługuje miłość. Afirmacja człowieka ze względu na niego samego. Afirmacja człowieka ze względu na wartość wewnętrzną człowieka. Taki był opis filozoficzny miłości. Opis teologiczny znajdował właśnie odzwierciedlenie w Chrystusie, będąc nowym Adamem, będąc doskonałym człowiekiem, oddał swoje życie za nas, wydał samego siebie. I właśnie owo bycie bezinteresownym darem dla Jana Pawła II było kluczem do zrozumienia człowieka. To bycie bezinteresownym darem dla drugiego, ono się wyraża bardzo konkretnie w życiu małżeńskim, w życiu matki, ojca, w życiu dziecka, które także jest darem dla swoich rodziców, bardzo szczególnym. To się wyraża w pracy zawodowej, kiedy człowiek staje się bezinteresownym darem, kiedy traktuje swoją pracę jako powołanie, właśnie będące oddaniem się drugiemu. To się wyraża w posłudze kapłańskiej, w życiu zakonnym. To się wyraża w momencie cierpienia, kiedy człowiek może ofiarować swoje cierpienia za Kościół, za drugiego człowieka, za świat. Zauważmy, jak bardzo często Jan Paweł II stawał przy ludziach. W każdej pielgrzymce do Polski miał tą uprzywilejowaną grupę ludzi cierpiących, chorych, starych, przy których stawał, aby przekonywać ich, jak bezcennym darem dla Kościoła są właśnie oni, poprzez swoje cierpienie. W tym realizuje się pełnia człowieczeństwa. I poprzez właśnie takiego człowieka, który w sposób bezinteresowny potrafi oddać siebie, zarówno w wymiarze osobistym, w wymiarze rodzinnym, małżeńskim i rodzinnym, w wymiarze wreszcie społecznym i politycznym. Tutaj widziałbym właśnie tę drogę humanizacji świata. Nie poprzez ideologię, nie poprzez programy takie czy inne, ale właśnie w tym zrozumieniu do końca człowieka, w tym zrozumieniu poprzez kryterium miłości. Człowiek określa relacje do siebie, do drugiego, do świata, w tym do ekologii, określa swoją relację do Boga. W ten sposób po prostu humanizuje rzeczywiście świat.
Widzimy i wiemy bardzo dobrze, że Jan Paweł II rzeczywiście stawiał człowieka w centrum całej egzystencji, ale też i w centrum życia Kościoła, i dlatego on mówił wielokrotnie, że człowiek jest drogą Kościoła, ale oczywiście nie człowiek oderwany od innych. Przed chwilą ksiądz profesor używał tych słów relacji. To właśnie człowiek tak naprawdę staje się człowiekiem poprzez relacje z drugimi, właśnie by móc być darem dla niego. I myślę, że nikt jak on, właśnie Jan Paweł II, właściwie nowemu przykazaniu nadał nowe imię. To imię Solidarność. Budowanie cywilizacji miłości dokonuje się w oparciu o ludzi solidarnych. Tej solidarności uczymy się najpierw w rodzinie. I stąd też moje pytanie, księże profesorze, czy istnieje przyszłość dla świata bez rodziny, bazując na myśli Jana Pawła II?
Dzisiaj istotnie obserwujemy zmasowany i zarazem bardzo perwersyjny atak na rodzinę, który przebiega bardzo licznymi kanałami. Nie sposób ich w tej chwili tutaj wymienić, ale to jest zagrożenie zarówno bytu rodziny poprzez uderzenie w dzietność rodziny, w dzietność małżeństw. To jest zagrożenie w sferze samej koncepcji, kiedy małżeństwo przestaje być związkiem monogamicznym mężczyzny i kobiety, a staje się dowolnym związkiem partnerskim. To jest uderzenie w samo pojęcie małżeństwa, które właśnie traci dzisiaj swoje znaczenie, swój sens w dobie promocji ideologii homoseksualnej i ideologii gender. I tak rozbijana rodzina oznacza jedno. Oznacza degradację świata, oznacza jakiś kres nadziei świata. Jan Paweł II wyraził się bardzo prosto i jak zawsze bardzo genialnie, pisząc Familiaris Consortio: przyszłość świata idzie przez rodzinę. Jeżeli nie odbudujemy małżeństwa i rodziny, nie możemy myśleć o przyszłości świata. I to w sensie zarówno demograficznym, w sensie politycznym, ekonomicznym, ale także w sensie kulturowym. Jeżeli nie będziemy mieli małżeństwa, jeżeli nie będziemy mieli małżeństwa, które jest autentyczną wspólnotą życia i miłości, jak uczył Sobór. Jeżeli będziemy mieli małżeństwo zredukowane do dowolnego związku, chaotycznie nieopisane, poddane dowolności, to wówczas no to wówczas mamy po prostu zafałszowanie prawdy. A nadzieja, jak mówił Norwid i jak często przypominał to Jan Paweł II, wyrasta z prawdy. Zniszczenie prawdy oznacza zniszczenie nadziei.
Idąc dalej w tej szkole Jana Pawła II, widzimy, że współczesne problemy pokazują, że jest pewien kryzys, który pochodzi z kryzysu pojęć. My przestajemy rozumieć podstawowe pojęcia. Potrzeba nam nowej edukacji. No właśnie, na czym by ta nowa edukacja polegała, byśmy sobie przypomnieli, czym jest chociażby prawda, czym jest miłość, czym jest szczęście, kim jest człowiek.
Istotnie temat, który ojciec rektor w tej chwili porusza, jest tematem fundamentalnie ważnym dla pontyfikatu Jana Pawła II. Dość powiedzieć, że słynne jest to ten dialog papieża z Frossardem, tym razem, kiedy Frossard, zapytany o to, jakie zdanie z Ewangelii wasza świątobliwość uważa za najważniejsze, usłyszał niemal natychmiast ku swojemu zdumieniu, bo nie spodziewał się, że uzyska szybko i zwięźle taką odpowiedź: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Słowa Chrystusa Pana: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jan Paweł II był miłośnikiem prawdy, był niezwykłym miłośnikiem prawdy i zarazem jej obrońcą. Dlatego tym bardziej boleśnie dotykało go to, że prawda dzisiaj jest niedoceniona, że prawda jest zafałszowana. A dokonuje się to przez kryzys pojęć. I zauważmy, ten kryzys pojęć i kryzys prawdy przebiega przede wszystkim przez obszar miłości i przez obszar małżeństwa. Pojęcia takie jak wolna miłość, pojęcie takie jak małżeństwo homoseksualne, pojęcie takie jak leczenie niepłodności, pojęcie takie jak aborcja rozumiana jako wolny wybór kobiety, pojęcie takie jak prawo reprodukcyjne człowieka czy prawo do aborcji, to są przecież ewidentnie zakłamane, nawet nie powiem zmanipulowane, to są zakłamane, przeinaczone pojęcia. Czym jest wolna miłość w rozumieniu tych, którzy to pojęcie lansują? Jest użyciem człowieka, jest wykorzystaniem człowieka, to jest zaprzeczenie miłości. Czym jest prawo do reprodukcji? Jest prawem właśnie do wyprodukowania ludzkiego życia dla zaspokojenia własnych potrzeb. Czy to jest prawo? To jest przecież ewidentne bezprawie. Czym jest na przykład dzisiaj tak zwane leczenie niepłodności? Przecież ono niczego nie leczy. Ono jest jedynie i aż zreprodukowaniem nowego życia. Zauważmy, że te pojęcia bardzo skutecznie niszczą pojęcie miłości i niszczą konkret tej miłości osadzony w małżeństwie i rodzinie. To jest dewastacja tych pojęć i to jest dewastacja prawdy o człowieku. Dlatego co nam pozostaje? Pozostaje nam po pierwsze mówienie o tym, co jest prawdą. Mówienie o tym, czym jest miłość. Mówienie nie tylko słowami, ale przede wszystkim pokazywanie tej miłości życiem. Czym jest autentyczna miłość? Jest miłością wierną. Miłością, która trwa przy drugim człowieku, która nie jest dowolnym użyciem człowieka, ale która jest wiernym trwaniem przy drugim człowieku, z drugim człowiekiem, w byciu bezinteresownym darem dla niego. Czym jest właśnie prawo człowieka? Jakiekolwiek prawo jest tylko i wyłącznie tym prawem, które wynika z godności osoby ludzkiej, które jednocześnie jest zobowiązaniem. Bardzo często dzisiaj mówi się o prawach, nie mówimy wcale o zobowiązaniach człowieka. To jedynie właśnie Kościół, chociażby ustami Jana Pawła II, o tym przypominał. A więc przywracanie pojęć, przywracanie prawdy i świadczenie o tej prawdzie życiem, zwłaszcza w tym, co dotyczy miłości, zarówno miłości w małżeństwie, miłości w rodzinie, miłości społecznej, miłości do ojczyzny także. Przeżywamy dzisiaj tę rozmowę u progu uroczystości 3 maja, uroczystości maryjnej, ale i patriotycznej, uroczystości, która nam przypomina o tym, czym jest także miłość ojczyzny, o czym warto właśnie chociażby jednym słowem wspomnieć, że ta miłość także wymaga dzisiaj przywrócenia jej autentycznego brzmienia.
Księże profesorze, zwracam się jako do moralisty znanego w Polsce zresztą. Mianowicie ksiądz się tu powołuje wielokrotnie na ten wywiad Vittorio Messoriego Przekroczyć próg nadziei, wywiad z Janem Pawłem II. Tam się dowiadujemy ciekawej rzeczy, myślę, że dla nas Polaków bolesnej, ponieważ Ojciec Święty, kiedy w czasie jednych z podróży za przedmiot swoich rozważań do rodaków wziął dekalog, on mówi, że tak zwani zwolennicy programu oświeceniowego poczytali mu to za złe, a papież przecież stara się przekonywać świat o ludzkim grzechu. I ten papież staje się dla tej mentalności persona non grata. To są bardzo mocne słowa. Widać, jak bardzo to musiało zaboleć Ojca Świętego Jana Pawła II. Ale właśnie tu wracam do tego określenia ksiądz profesor jako moralista. Dzisiaj rzeczywiście ludzie też pośród tych mylenia pojęć, przekonywanie o grzechu, czynią za równoznaczne potępienie.
Tak, słowa, które ojciec rektor tutaj przytacza, są rzeczywiście niezwykle bolesnymi słowami. Nie znam, chyba nie ma drugiego takiego tekstu papieskiego, w którym tak osobiście i zarazem tak konkretnie Ojciec Święty z bólem wspominałby reakcję Polaków na swoją wizytę. Przypomnijmy, 91 rok, Polska odzyskała niepodległość po 89 roku, przybywa Ojciec Święty do ojczyzny, ale zamiast epatować nas radością z wolności świeżo odzyskanej, ukazuje nam potrzebę zagospodarowania tej wolności poprzez dekalog. Tak jak zresztą miało to miejsce w Biblii, kiedy Żydzi wychodzili z Egiptu, z domu niewoli, nie wychodzili po to, żeby się cieszyć wolnością. Oni szli z domu niewoli, by złożyć ofiarę Bogu i zawrzeć z Bogiem przymierze, zawrzeć dekalog. Taki był kres wyzwolenia, wyjścia z niewoli egipskiej i wyzwolenia Izraelitów. Ojciec Święty mówi to samo. Ale właśnie ukazując to wyzwolenie, trzeba oczywiście mówić prawdę, trzeba mówić właśnie o tym, co nam zagraża, trzeba przekonywać o grzechu, który właśnie staje się autentycznym zniewoleniem, zaprzeczeniem miłości. Czym jest grzech? Mówimy klasycznie, że jest odwróceniem się od Boga i zwróceniem się ku stworzeniu, a więc jest pomieszaniem pewnego porządku miłości. Jest pewnym zaprzeczeniem, pewną deformacją porządku miłości. I o tym wszystkim przypominał nam Ojciec Święty. Przed tym nas przestrzegał. Uczył nas, jak zagospodarować wolność miłością. Jak zagospodarować wolność solidarnością. Przecież myśmy wtedy pamiętali, gdzieś w nas było to przekonanie, że nie ma wolności bez solidarności. A On nas uczył tego, czym jest solidarność w konkretnym życiu, w życiu osobistym i społecznym. I właśnie wtedy, bo trzeba to powiedzieć, choć to jest naruszenie pewnej nuty takiego bardzo pozytywnego tutaj rozpamiętywania myśli Jana Pawła II, ale trzeba przypomnieć. 91 rok. Istniała wtedy w Polsce konkretna formacja polityczna, Kongres Liberalno-Demokratyczny z pewnymi konkretnymi osobami, które dzisiaj odgrywają znaczącą rolę zarówno w reprezentacji Polski w Unii Europejskiej, przede wszystkim odgrywają tę rolę naczelną w rządzie polskim i to byli właśnie dokładnie ci ludzie, których można wskazać z imienia i nazwiska. Oczywiście nie będę tego czynił, ale to byli ci ludzie i to była ta formacja, która zarzuciła wtedy papieżowi, że nie rozumie spraw polskich, że mówi o rzeczach, które Polaków nie dotyczą. To byli ludzie, którzy bilansowali wizytę papieską od strony ekonomicznej i tak dalej, i tak dalej. Nie sposób o tym nie wspomnieć, skoro wspomniał o tym sam Ojciec Święty bardzo boleśnie. Ale żeby nie zamykać tego akapitu i nie zamykać naszej rozmowy rozpamiętywaniem tego, co było przykre i co jest wstydliwe w pewnym sensie, a nade wszystko karygodne, nie waham się użyć tego słowa, karygodne i zasługujące na potępienie i pogardę wręcz, jeżeli chodzi o poglądy, to trzeba przypomnieć tutaj ten wymiar pozytywny. Ojciec Święty, mimo właśnie tego oporu ze strony części świata politycznego, tych, których on nazwał sam zwolennikami programu oświeceniowego. Ojciec Święty konsekwentnie przypominał i przypomina nam do dziś, że wolność musi mieć dopełnienie w miłości, w solidarności, że najważniejszym kluczem do zrozumienia człowieka jest miłość, że człowiek nie może żyć bez miłości, że miłość jest bezinteresownym darem dla drugiego, darem, który przełamuje cywilizację utylitarną, cywilizację indywidualistyczną, cywilizację egoizmu i śmierci, że miłość jest tym tworzywem, który buduje cywilizację miłości opartą na prymacie osoby nad rzeczą, być nad mieć, etyki nad techniką i miłości nad sprawiedliwością.
Księże profesorze, ja też już konkluduję jedną myśl, bo za chwilę już będziemy prosić naszych słuchaczy, bo zapewne już się nie mogą doczekać, by też wykorzystać obecność specjalisty, teologa, a szczególnie kogoś, kto tak dobrze zna Jana Pawła II. A mianowicie w tych dniach, bo nawiązuję do tej ostatniej myśli, Ojciec Święty Franciszek mówił o tak zwanym błogosławionym wstydzie, bo rzeczywiście uznać swój grzech, to czasami trzeba po prostu się zawstydzić, ale jest właśnie wstyd błogosławiony, jest leczący. Złe jest to, jeżeli nie wstydzimy się już zła, nie wstydzimy się świadomie popełnianego grzechu czy popełnianej krzywdy. Ojciec Święty nawiązał do słowa w języku hiszpańskim sin vergüenza. Nie możemy być ludźmi bezwstydnymi. Właśnie mamy być ludźmi, którzy z win popełnionych, z upadków potrafią zobaczyć, że to jest błogosławiona wina, która nas przyprowadza ponownie do Chrystusa, który pełen miłosierdzia oczekuje każdego człowieka. Wszyscy tęsknimy za pokojem serca, za pokojem sumienia, dlatego w oczekiwaniu na telefony, księże profesorze, ja myślę z Janem Pawłem II, może jeszcze zanudźmy sobie.
Zostawiam Was,
tak życzył nam wszystkim pokoju, daru pokoju Jan Paweł II. Trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, w szkole Jana Pawła, spotkania formacyjne z błogosławionym Janem Pawłem II, które prowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz. Odbieramy już pierwsze telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas zadzwoni?
Gilowic, parafii świętego Andrzeja. Małgosia się dodzwoniła, ja już kilka razy rozmawiałam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i chciałam może najpierw powiedzieć, że uczestniczyłam w pielgrzymkach Ojca Świętego do naszego kraju. Byłam 3 razy w Krakowie, byłam w Tarnowie, byłam w Częstochowie, byłam w Oświęcimiu. Najbardziej może tak negatywnie wspominam pielgrzymkę w Tarnowie, ponieważ bodajże był to stan wojenny, mieliśmy trudności z dojściem na miejsce. Wiem, żeśmy się spóźnili na mszę świętą, ale tak czy inaczej burza nas tam zastała, tak czy inaczej bardzo mile to wszystko wspominam. Również chciałam powiedzieć, że byłam na beatyfikacji teraz Ojca Świętego w Rzymie, ale chciałam też powiedzieć, że nie tak dawno, może 2-3 miesiące temu, nawiedził naszą parafię krzyż Ojca Świętego. Mieliśmy taką wielką uroczystość w naszej parafii. I może troszeczkę zajmuję się pisaniem wierszy i przeczytam wiersz, który właśnie recytowałam i napisałam właśnie na to powitanie tego krzyża Ojca Świętego.
Pani Małgorzata, ale mam nadzieję, że króciutki, bo bardzo...
Króciutki, tak.
Proszę
tak.
Bardzo.
Tak, tak. Krzyżu Najświętszy nasz drogi pielgrzymie, co i swą wędrówkę rozpoczął hen w Rzymie, oto cię cała parafia nasza dziś w nasze progi serdecznie zaprasza. Dum nas odwiedzin i rozradowana, z pokłonem przed tobą zginając kolana, z większą ufnością i ze czcią dla ciebie, że ten, co cię kochał, już przebywa w niebie. Brał cię w ramiona i tulił do serca, napełniony duchem oddany Maryi, wędrował z tobą przez swe trudne życie, nam błogosławił swym białym habicie. O, niestrudzony pielgrzymie tej ziemi, błogosławiony Janie Pawle II, stróżu Kościoła, nasz orędowniku, bądź pozdrowiony w tym krzyżu, nasz pątniku. Pozwólcie mi odejść do domu Ojca mego, z tym krzyżem i z nami tak się pożegnałeś. Przez całe życie w swej wielkiej modlitwie, totus tuus, z wiarą ciągle powtarzałeś. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Do nas te słowa są dziś skierowane, bo krzyż nas nawiedza, co niesie zbawienie, umacnia nas w wierze, daje odkupienie. Tyle chciałam przekazać. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam.
Dziękujemy.
Parafii Gilowice.
Słynne Gilowice. Z Panem Bogiem.
Jeszcze chciałam tyle powiedzieć, że ciasteczka robię, bo wnuczek mój kochany Karolek idzie do pierwszej komunii w niedzielę, także...
Czyli Karolek, tak jak Karol Wojtyła, tak?
Tak, 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 jak Karolek, tak, tak.
Pięknie.
Z Bogiem.
Z Bogiem.
Pozdrawiam.
My też pozdrawiamy. Księże profesorze.
Życzenia najpierw dla Karolka z okazji pierwszej komunii i nie tylko życzenia smacznych ciasteczek, bo na pewno będą smaczne, ale nade wszystko niezapomnianej uroczystości tego spotkania, pierwszego w życiu spotkania takiego bezpośredniego z Chrystusem, który jest miłością i który do nas przychodzi w komunii. Więc najlepsze życzenia i dla Karolka, i dla wszystkich dzieci pierwszokomunijnych, które w tych dniach przystępują do pierwszej komunii. Pani wspomniała najpierw o tych trudnościach, które towarzyszyły nam wszystkim z okazji naszego trudu pielgrzymowania na spotkania z Ojcem Świętym. Zauważmy, że to potwierdza ten wątek rozmowy, który tutaj mieliśmy, mianowicie, że piękno i radość ze spotkania wymagają pewnego trudu, że nie ma po prostu przeżycia tego piękna i radości bez doświadczenia trudu. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że to jest ważna rzecz, o czym pani wspomniała, o tym przeżyciu spotkania z krzyżem Jana Pawła, który pielgrzymuje po polskich parafiach. My mamy pielgrzymowanie krzyża. Mamy w tej chwili docieranie coraz większej ilości, już zresztą mamy bardzo dużo relikwii błogosławionego Jana Pawła II, które dotarły na polską ziemię. I za to Bogu rzeczywiście dziękujmy, za te widome materialne znaki obecności Jana Pawła II wśród nas. Ale proszę Państwa, przy tej okazji chciałbym zachęcić właśnie do włączenia się jak najbardziej konkretnie, jak najbardziej zaangażowanie w to dzieło, które z woli ojca dyrektora podejmujemy w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Właśnie szkołę formacji Jana Pawła II. Niech Jan Paweł II pielgrzymuje do nas także poprzez swoją myśl, odczytywaną na nowo, poprzez nasze rozmowy, poprzez nasze modlitwy w Jego duchu, w duchu Jego duchowości. O tym jeszcze na pewno będzie okazja mówić, ale po prostu to pielgrzymowanie, o którym Pani wspomniała, które nadal trwa, bo to jest pielgrzymowanie, które zaczęło się w 79 roku i ono, proszę Państwa, niech w nas trwa bez końca. Niech nas trwa bez końca, dlatego że to pielgrzymowanie, które najpierw było spotkaniem z fizyczną osobą Ojca Świętego, Jego Słowem, dzisiaj trwa poprzez relikwie, poprzez pielgrzymowanie Jego krzyża niezapomnianego. Niech ono trwa poprzez pielgrzymowanie Jana Pawła w Jego słowach, w naszych modlitwach, w naszej refleksji, w naszym zastanawianiu się nad Jego nauczaniem.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja przede wszystkim chciałam podziękować księdzu profesorowi za te felietony, za wykłady. Są nieocenione wręcz i z wielką prostotą przemawiają, przynajmniej do mnie. I z ogromną wiedzą. Dziękuję serdecznie Opatrzności Bożej za tę mądrość. Chciałam również podziękować za przytoczenie wypowiedzi, tylko już nie pamiętam, do kogo skierowanej w tym fragmencie Ojca Świętego, ponieważ tam padły słowa na temat koniunkturalizmu. One są niezwykle cenne, bo tam Ojciec Święty wypowiedział, że koniunkturalizm jest gorszy od odstępstw. Od przeciwstawienia się tam pewnym wartościom. To był chyba, nie wiem, czy do rektorów uczelni skierowane, to sobie już nie pamiętam.
Do profesorów i studentów KUL-u.
No właśnie. Więc tam podkreślona była ta groźba koniunkturalizmu. Ona jest bardzo wyrazista i bardzo pouczająca w sensie takim, że trzeba właśnie z tego określenia, co wypływa z tych takich złych wyborów, bo Ojciec Święty podkreślił jednoznacznie, że koniunkturalizm jest najgorszy chyba, co może się człowiekowi uważającego się za myślącego przytrafić. Poza tym, księże, profesorze, sprawa tej relacji czy rewolucji gender. Ja śledzę to bardzo, jestem bardzo zaniepokojona. Przepraszam za zbyt może długą wypowiedź, ale proszę mnie wysłuchać. Otóż wiele rzeczy przeczytałam, między innymi w Miłości i Odpowiedzialności. Ojciec Święty Jan Paweł II Błogosławiony poświęcił ogromny rozdział uzależnieniu libido. I po przeczytaniu książki, to jest powieść potężna, proszę sobie wyobrazić, czasami można pokonać przeciwnika jego własną bronią. Prusta w poszukiwaniu straconego czasu. Tam jest zawarta cała groza tej dewiacji. Ja nie wiem, czy ktoś z psychologów nie pokusiłby się o przeczytanie. Łącznie z groźbą, co poruszał ksiądz profesor kiedyś w swoim felietonie, to jest straszna rzecz pozyskiwania, chodzi o adopcję dzieci przez te nieszczęsne istoty. I Proust pisze jednoznacznie, był to człowiek, który dotknięty był tą dewiacją. On jednoznacznie określa to, co ksiądz profesor przytoczył, że tu nie chodzi o nic więcej. Tu chodzi tylko i wyłącznie o doznanie przyjemności. W tym względzie właśnie. To jedno zdanie, wydaje mi się, że gdyby zaznajomić tych nieszczęśliwych ludzi, bo to jest niezwykle groźne, zwłaszcza dotyczy dzieci przede wszystkim. On tam opisuje coś takiego jak deprawację dzieci i pozyskiwanie. Tam chodziło o układ lesbijski. Więc niesamowicie wyraziście to przedstawił. Ja odbieram tego człowieka jako kogoś, kto nas chce ostrzec proszę, w świadomości tych ludzi powinno być to, że ten człowiek był synem profesora medycyny francuskiego, więc wtedy już wiedział, jakie to jest zagrożenie. Ta książka naprawdę zawiera głębie grozy, która w tej chwili, no nie zdają sobie sprawy ci, którzy to preferują, ci, którzy zalecają, którzy pozwalają na to. Ogromne dzięki również panie profesor Pawłowicz, bo takim językiem trzeba przemawiać właśnie do tych, którzy powinni te rzeczy, którzy się powinni bać. Nie dlatego, żeby się lękać i że sobie nic z tym nie poradzimy. Po prostu ta groza przedstawiona właśnie w tej książce, zwłaszcza w trzecim tomie, powiadam, jest to język człowieka, który może no, jakoś orzeźwić, otrzeźwić tych nieszczęśliwych ludzi, których no, jest coraz więcej niestety. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za ten bardzo mocny, ale i taki prosty język księdza profesora, bo po prostu trzeba mieć tę umiejętność i dar Boży. Dziękuję serdecznie za wszystko. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo serdecznie, nie tylko za przemiłe i trochę na wyrost słowa, ale bardzo za nie dziękuję. Natomiast dziękuję za te bezcenne myśli. Najpierw za zwrócenie uwagi na to, co przy wielu słowach umknęło tutaj mojej wypowiedzi, a co jest rzeczywiście bezcennie ważne w wypowiedzi Jana Pawła II do świata kulu. Ta groza koniunkturalizmu. Proszę Państwa, zauważmy no bardzo prostą rzecz, że odstępstwo, apostazja jest postawieniem się człowieka w jednoznacznej sytuacji. Nie wierzę w Boga, nie uznaję jego prawa moralnego, nie uznaję jego wpływu na człowieka. Koniunkturalista to jest ktoś, kto właśnie jest za, a nawet przeciw. Jest człowiekiem, który w zależności od różnych prądów deklaruje się raz jako konserwatysta, raz jako człowiek otwarty. I proszę Państwa, żeby nie mnożyć tutaj ogólnych słów, zauważmy, co się dzisiaj dzieje. No mamy właśnie sytuację bardzo koniunkturalne wśród wielu polityków. O tym mówił także ostatni dokument bioetyczny Konferencji Episkopatu Polski, zwracając uwagę na to, że nie wolno katolikowi zachowywać się w sposób koniunkturalny w sprawach wiary i moralności. Nie może być tak, że ktoś, kto mieni się katolikiem, kto deklaruje swoją przynależność do Kościoła koniunkturalnie ze względu na przynależność do partii będącej partią większościową, partii rządzącej, wypowiada poglądy niezgodne z nauczaniem Kościoła. To jest koniunkturalizm, który jest rzeczywiście gorszym od odstępstwa, gorszym od apostazji. I tak trzeba bardzo jednoznacznie określać postawy tych naszych braci i sióstr, którzy działając w sferze polityki deklarują się jako osoby wierzące, a jednocześnie występują przeciwko nauce Kościoła. To są koniunkturaliści, którzy niestety popełniają zło większe niż gdyby jednoznacznie odżegnali się od Boga. Bardzo dziękuję za tę wskazówkę bibliograficzną, bo rzeczywiście jest chyba rzeczą bezcenną, żebyśmy potrafili postrzegać zło tego homoterroryzmu, który dzisiaj się szerzy, za pomocą, że tak powiem, wewnętrznych świadectw, tych ludzi, którzy nie krytykują tej ideologii z punktu widzenia katolickiego, ale którzy postrzegają zło, będąc ludźmi stojącymi wewnątrz tej ideologii, a jednocześnie zachowując na tyle uczciwości, nie koniunkturalizmu, ale właśnie uczciwości, że potrafią tutaj jednoznacznie sprawy ocenić. Także bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że ta zachęta do lektury Prusta nie tylko przez psychologów, ale także przez teologów czy filozofów jest tutaj w wypadku tej kwestii bardzo cenna.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
zawsze. Się Maria Nawojowy, z Koła Przyjaciół Radia Maria w Nawojowy. Ja muszę powiedzieć na wstępie, że w 96 roku, 26 sierpnia byłam u Ojca Świętego Jana Pawła II. Byłam dwukrotnie, a trzeci raz, czy już dokładnie nie pamiętam, albo czwarty już byłam. I to byłam na pogrzebie jego. Po prostu dla mnie Ojciec Święty jest po prostu nieopowiedzianą osobą i no, cóż mogę powiedzieć, po prostu wiele dla mnie, bardzo wiele dla mnie znaczył i noszę go w swoim sercu i bardzo się gorąco modlę do niego przez jego stawiennictwo, aczkolwiek po prostu bardzo zostały mi tkwione słowa jego, tak jak pięknie powiedział, otwórzcie drzwi Chrystusowi, albo nawet jeszcze słowa były takie, brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby było, aby nie było, aby w waszych sercach nie było imię Boże, żeby było w waszych sercach imię Boże. Przepraszam, nie mogę, bo jestem troszkę zdenerwowana i nie mogę jakoś tak tego składnie powiedzieć. I żeby nie były w waszych sercach
bezczeszczone
Boże imię obrażane. Dla mnie Ojca Świętego te słowa tak bardzo wiele znaczą. I chciałabym, żeby w naszej ojczyźnie do tego doszło, żebyśmy i bardzo też bronił Radia Maria. Chciałabym bardzo, żeby w naszej ojczyźnie tak było, żebyśmy wszyscy słuchali słów Ojca Świętego i abyśmy realizowali jego nauczanie. Aczkolwiek...
Niestety samoczynnie zostało przerwane.
Myślę, że mimo, że ten głos pani Mali został przerwany, to warto, żeby on w nas trwał. Ta zachęta do tego, żebyśmy słuchali słów Ojca Świętego, to jest zachęta, która przyświeca także naszym spotkaniom, naszej szkole formacji. To jest zachęta do tego, abyśmy rzeczywiście te słowa wciąż rozpamiętywali. Bogactwo tych słów i ich aktualność, tak jak pani pokazywała, jest niezwykła. Zarówno otwórzcie drzwi Chrystusowi, to jest hasło nadal otwarte w sytuacji, w której na skutek różnych zjawisk myśmy się poniekąd znowu zamknęli przed Chrystusem, a dowodem tego jest chociażby to, że usuwamy krzyż, że pojawiają się głosy, myśli o usuwaniu krzyża, że takie głosy pojawiają się w przestrzeni parlamentu, który może funkcjonować dzięki temu, że ten krzyż stanął kiedyś na Placu Zwycięstwa i że pod tym krzyżem Jan Paweł II powiedział, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To się stało pod tym krzyżem i dzięki krzyżowi. Jeżeli nowa kadencja parlamentu rozpoczęła się od wniosku o usunięcie krzyża, jeżeli w święto podwyższenia krzyża, czy w Wigilię tego, w święto podwyższenia krzyża został zdjęty, zdemontowany, jak to określono, krzyż spod Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu, to nie wnikając tutaj w jakiekolwiek aspekty polityczne, zauważmy, słowa Jana Pawła II są niezwykle aktualne, są bardzo dzisiaj przemawiające i faktycznie pamiętajmy o tych słowach.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. To się do nas
Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłania się Maciej Woźny z Lublina.
Witamy pana Macieja.
Myśl Ojca Świętego Jana Pawła II aktualna jest na wielu poziomach. Nie tylko jeśli chodzi o aspekt religijny, ale także jeśli chodzi o aspekt społeczny i polityczny. Widać to na przykładzie tego, co Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o potrzebie poniesienia w przyszłość tego dziedzictwa, któremu na imię Polska. Słyszeliście, iż nie ma wolności bez solidarności. Ja chcę dodać, nie ma solidarności bez miłości. Tutaj, jeśli chodzi o to zdanie, nie ma solidarności bez miłości. Jego takim teologicznym dopełnieniem wydaje się być, nie wiem, czy dobrze rozumuję, wydaje się być proklamowanie przez Ojca Świętego Jana Pawła II święta miłosierdzia Bożego, bo przecież miłosierdzie jest dopełnieniem sprawiedliwości. Czym byłaby sprawiedliwość bez miłosierdzia, jeśli nie suchym zbiorem prawny pewnych regułek, których egzekwowanie takie mechaniczne byłoby po prostu zwykłym okrucieństwem. To tyle.
Bardzo dziękuję za ten głos pana Macieja z Lublina. Istotnie dotknął pan tutaj bardzo, bardzo ważnej sprawy, która przewijała się w naszej wcześniejszej rozmowie, ale którą warto raz jeszcze zaakcentować. Mówienie o miłości w nauczaniu Jana Pawła II to jest mówienie bardzo egzystencjalne. Mówienie, które dotyczy sfery zarówno życia osobistego, jak i społecznego, także politycznego. I tak jak pan słusznie zauważył, miłosierdzie jest tutaj potwierdzeniem i uzupełnieniem zarówno wolności, jak i solidarności. Dlaczego? Dlatego, że miłosierdzie, jak podkreślał Jan Paweł II w Dives in Misericordia, jest szczególnym zwróceniem uwagi, szczególnym skupieniem się na godności, jaka jest człowiekowi właściwa. To jest najpełniejsze, powiedziałbym, najpełniejsze odkrycie i potwierdzenie tej godności. Istotnie, my szukamy zrozumienia godności człowieka, wolności, ale to nie wystarczy. Szukamy w solidarności, czyli w naturze społecznej człowieka, w tej postawie proegzystencjalnej, ale to także nie zawsze do końca wystarcza. Potrzebna jest miłość miłosierna, która, jak pan słusznie zauważył, jest uzupełnieniem sprawiedliwości. Bez tej miłości miłosiernej my nie rozwiążemy pewnych konfliktów. Jedna tylko drobna ilustracja. Jeżeli patrzymy na przykład na problem bezrobocia, to niejednokrotnie w kategoriach czysto sprawiedliwościowych, w kategoriach czysto wymiernych, to bezrobocie wydaje się być nie do pokonania. Jeżeli spojrzymy w kategoriach miłości miłosiernej, w kategoriach nieprzeliczania wartości pracy wyłącznie materialnie, ale w kategoriach godności osoby ludzkiej, czasem pracodawca może dostrzec, że właśnie kierując się miłością miłosierną, powinien na przykład nie dążyć tak konsekwentnie do zwolnienia osób, które są mu nierentowne. Bo może się okazać, że właśnie miłość miłosierna tutaj dopomoże w zbudowaniu takiego przedsiębiorstwa, które będzie przedsiębiorstwem służącym budowaniu dobra wspólnego wszystkich osób. Przedsiębiorstwem nie tylko liczącym na zysk, ale na dobro wspólne wszystkich jego uczestników.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Irena Maria z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie ojca i czcigodnego księdza profesora, którego zawsze z wielkim zainteresowaniem słucham. Chciałam poruszyć pewną sprawę. Ja jestem tym pokoleniem odchodzącym, pokoleniem wychowanym, jestem o 5 lat tylko młodsza od Ojca Świętego. To, co Ojciec Święty mówił, to w moim sercu rezonansem się odbijało tak naturalnym, bo myśmy byli wychowani w tych samych warunkach, w tych samych szkołach i tak dalej, tymi samymi ideami przesiąkniętymi, tak religijnymi, jak i patriotycznymi. I ja nie należę, księże profesorze, do ludzi załamujących się. Mimo, że jestem i schorowana, i stara, ale ja ciągle mam nadzieję, ja ciągle wierzę, że nastąpi jakiś przełom w tym narodzie. Zresztą jestem córką, może po ojcu, w genach mam żołnierza, który był w Bolszewiku między innymi, z Piłsudskim, ale to mniejsza z tym. Ale, księże profesorze, ale przeraziła mnie ostatnio pewna historia. Jak te i ta ideologia, gender, czy jak to się nazywa, przeniknęła do dołów ludzkich. Leżałam przed Bożym Narodzeniem w szpitalu. I była tam pani spod Dęblina. Z wioski, ale taka, rozolutna i tak dalej. Przychodził ksiądz, ona przystępowała do Komunii Świętej, ja też, trzecia osoba nie. I potem zaczęły się rozmowy takie nasze polityczno-narodowe. I ta pani nagle zaczęła zachwalać, a cóż to takiego, że się mężczyzna z mężczyzną, a ja mam może jeszcze dzieci na wychowanie, a cóż to takiego, jeśli oni są porządni, to porządnie dziecko wychowają. Ja nie wytrzymałam, powiedziałam, proszę pani, ja panią bardzo proszę, pani przyjmuje Chrystusa i z takimi poglądami ja panią bardzo proszę, niech pani porozmawia ze swoim kapłanem. I dla mnie co najgorsze w tym wszystkim było, że to dotarło już do dołów. I ta kobiecina niewykształcona i już ona to uważa za normalkę. Bo rozumiem ci pseudointelektualiści, rozumie ksiądz profesor, co mam na myśli, którzy chcą być moderni i tak dalej. Ale tutaj lud już tym zaczyna przysiągać. Wie ksiądz profesor, że mnie to ciągnie, nie schodzi, że tak powiem, z pamięci. Że po raz pierwszy się przeraziłam. Ja, która twierdzę, że musi dobro zwyciężyć. Musi przyjść otrzeźwienie narodu. Jakiś, nie wiem jak to się stanie, czy cudem boskim, czy jakimś kataklizmem, czy czymś, ale że ten naród, który jest zdolny do najcudowniejszych rzeczy i do najgorszych podłości, bo ja znam cudownie, ja jestem historykiem sztuki, ale sobie dorobiłam jeszcze historię dochodzenia do niepodległości, czy są historie. I wiem, że były różne historie. Polacy byli i tacy, i siacy. Dzielili się przed odzyskaniem niepodległości na partie, partyjki i tak dalej. Różne spojrzenia były na to wszystko. Ale mimo wszystko to dobro w jakimś momencie, jeśli człowiek jakiś się znajdzie, który pociągnie ten naród całym sercem. I co teraz jest najstraszniejszą rzeczą? Że zniszczono wszelkie autorytety, żeby Polacy nie mieli się na kim oprzeć. Bo jedni się opierali na Piłsudskim, drudzy nad Młockim, ale na kimś się opierali. A teraz zniszczono wszystko. Ludzie mi mówią, proszę pani, a gdzie pani znajdzie? Ja mówię, dużo jest prawych, uczciwych ludzi. Tylko oni nie mają głosu po prostu, nie mogą dojść do głosu. I to mnie przeraża, że to dotknęło. Ja jako historyk sztuki wiem, księże profesorze, że te rzeczy istniały i w starożytności, i potem, ale nigdy o tym tego się nie uprawiano. Nigdy się tym nie chwalił. U nas w mojej instytucji naukowej też dwóch kolegów było. Nikim nie dawał do zrozumienia, nawet jeden był młodo, umarł zresztą, bardzo dobry kolega, świetny specjalista, historyk sztuki i tak dalej. Zresztą żydowskiego pochodzenia, nie wiadomo w jakich okolicznościach, całą rodzinę stracił, znalazł się w takiej sytuacji. Ale nikt mu nie dokuczał, nikt, ale on się tym nie chwalił. A teraz to się na ulicę wynosi i dzieci się deprawuje? Ja nie wiem, do jakiego świętego się modlić o to wszystko, żeby Polacy otrzeźwieli, żeby nagle nabrali rozumu, żeby te mózgi się otworzyły. Przepraszam, że ja tak emocjonalnie mówię, ale ta kobieta w szpitalu mnie przeraziła, że to doszło już do dołów.
Pani Renko, dziękujemy.
Cześć Boże, dziękuję za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego księdzu profesorowi życzę i częstych wystąpień w Radiu Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Na szczęście, jeżeli jeszcze ksiądz profesor pozwoli, na szczęście możemy dosyć często słuchać i ku zbudowaniu naszemu.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za miłe słowa zarówno pani, jak i ojca rektora. Powtarzam raz jeszcze, one bardzo zobowiązują. Bardzo też składam głęboki hołd i szacunek pani jako przedstawicielce tego pokolenia, jak pani sama powiedziała, pokolenia, które ludzi, którzy się nie załamują, dlatego że są ludźmi walki. Chrześcijanin jest człowiekiem powołanym do zwycięstwa. To też Jan Paweł II nam mówił, że my nie możemy być ludźmi biernymi, tylko jesteśmy powołani do zwycięstwa. Jesteśmy zatem konsekwentnie powołani do walki z nadzieją zwycięstwa. I za to przypomnienie także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Istotnie podzielam pani niepokój, czy pani obserwację, że to, co przez wieki było niejednokrotnie patologią, było czymś wstydliwym, było dewiacją, staje się dzisiaj normą. Staje się dzisiaj normą, jak to się zwykło mówić, normą inaczej, ale często normą obojnaczą, ale normą, która właściwie zaczyna jako norma dewiacyjna wypierać to, co normalne. I na tym polega jakiś dramat naszych czasów, dlatego tak ważne jest tutaj rzeczywiście poszukiwanie autorytetów, ważne jest trwanie przy tych autorytetach, ale ważne jest także ta bardzo trudna zdolność, powiedziałbym niezwykle trudna zdolność, którą pani wykazała w sposób znakomity, zdolność, którą okazujemy poprzez nawiązanie do słów Chrystusa Pana o correctio fraterna, o tym, że należy upomnieć człowieka w cztery oczy, należy mu zwrócić uwagę wtedy, gdy postępuje źle. I to, co pani powiedziała w sposób niezwykle precyzyjny i niezwykle trafny, pani przyjmuje Chrystusa i proszę w takim razie porozmawiać ze swoim kapłanem, dlatego że człowiek, który spotyka się z Bogiem, który jest miłością, nie może, nie powinien, nie wolno mu deprawować nawet pojęcia miłości, nie mówiąc już o deprawacji czynów miłości. Dlatego no właśnie nie można pogodzić tego, by spotykać się z Bogiem miłością i jednocześnie deprawować pojęcie miłości, promując, tolerując, akceptując pewne patologie. Dlatego raz jeszcze wyrażam tutaj bardzo głęboki szacunek i jednocześnie pragnę wskazać, że to jest wskazówka dla nas wszystkich, żebyśmy w takich sytuacjach codziennych mieli odwagę, nie dajmy się uwieść fałszywie rozumianej tolerancji. Tolerancji, która nie może być tolerancją zła, nie może być tolerancją przyzwoleniem na zło, na patologię. My jesteśmy ludźmi powołanymi do akceptacji drugiego człowieka, do jego afirmacji. Ale kiedy słyszę właśnie o tolerancji i afirmacji, to kojarzy mi się scena ewangeliczna jawno grzesznicy przed Chrystusem. Gdyby Chrystus był tolerancyjny, powiedziałby: nie martw się, inni też tak robią, nie ma problemu, don't worry, be happy. Natomiast Chrystus mówi: idź i nie grzesz więcej. Kobieto, nikt cię nie potępił, ja ciebie też nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej, a więc grzeszyłaś. I ona to doskonale zrozumiała, że akceptacja, afirmacja, której dokonał Chrystus, oznacza potrzebę zmiany jej życia. Chrystus nie jest tolerancyjny, chrześcijaństwo nie jest tolerancyjne, chrześcijaństwo jest religią miłości. Miłość domaga się, jak żeśmy to mówili, uznania prawdy o grzechu.
Odbierzmy następny telefon, Radio Maryja. Prosimy bardzo, kto się do nas zadzwonił.
Nie będzie pochwalając Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, uczestniczka ówczesnego historycznego spotkania Jana Pawła II ze swoimi studentami, profesorami w Bazylice Jasnogórskiej. Wiadomo, nie było pozwolenia, żeby Jan Paweł II odwiedził swój uniwersytet, więc zaraz szybciutko było postanowienie, że my pojedziemy i jednak spotkamy się z Janem Pawłem. Oczywiście spotkanie rozpoczęło się wielką radością. Przyjechaliśmy, ja tu chciałam też podziękować pani profesor Bielowej, dzięki której dostałam tam bilecik, bo my studenci jechaliśmy specjalnym pociągiem, takim długim, jak teraz ostatnio do Ojca Świętego Benedykta XVI. Senat oczywiście autokarem. I tą radość, którą wniósł Jan Paweł II, tak rozpaliła nasze serce, że dosłownie do dzisiaj pamiętamy, wspominamy to przemiłe spotkanie. No przede wszystkim ze swoimi pracownikami, z księdzem profesorem Kamińskim, z ojcem rektorem Kromcem, widziało się tą prawdziwą, serdeczną przyjaźń. I te słowa, które do nas skierował, naprawdę przyniosły stokrotny owoc. Wróciliśmy tak napełnieni Duchem Świętym. Bardzo dużo osób wstąpiło do, podjęło życie zakonne, do seminariów. Nasze koleżanki są w Betlejem, siostrami karmelitankami. A słowa, które tu był łaskaw ksiądz profesor przedstawić, to właśnie znaczyły bardzo dużo. Ja wtedy dostrzegłam taką miłość u Jana Pawła II do Chrystusa. Dopiero dostrzegłyśmy, że głosi osobę, że on jest prawdziwie świadkiem, znając, prawda, jego trudne życie, był półsierotą, w czas wojny, zawieruchy. Mimo wszystko ta Ewangelia była dla niego celem, drogowskazem, kierunkowskazem. To nie zwracał uwagi na to zło, na te wichry złego. Trzymał się jak busoli Chrystusa. To do mnie tak przemówiło, że dopiero po powrocie też zrozumiałam, że powiedział, byłem młody, zacząłem czytać Świętą Ewangelię, dostrzegłem wielką miłość, taką, która bardzo dużo wymaga, ale jest prawdziwym szczęściem aż do życia wiecznego. To do nas tak przemówiło. Ja wtedy dostrzegłam, że też mogę czytać osobiście, we wspólnocie, w duszpasterstwie, bo do tej pory, prawda, to tak ex katedra. Słuchało się w kościele, na sali uniwersyteckiej, a tu dopiero odważyłam się, no i razem z wspólnotą, cały czas jakoś czuło się, prawda, we wspólnocie mamy wzrastać w tym Chrystusie. Następna sprawa to, przyjęłam się wtedy też słowami o tym, że to świadectwo, te słowa muszą mieć, przejść próbę społeczną, więc się też zastanawiam, co to znaczy. Czy to to nie było później ten czas solidarności i stan wojenny i ta młodzież, kiedy jakoś opatrznościowo wyszliśmy, prawda, z tej opresji, bez wojny, bez rozlewu krwi. Także tu też takie prorocze słowa były Jana Pawła II, w sumie jak naszego kochanego brata. To na razie tyle i szczęść Boże bardzo.
Szczęść Boże, Pani Krystyno. Dziękujemy i oddajemy głos księdzu profesorowi.
Szczęść Boże także i bardzo, bardzo dziękuję za te słowa. Pani wspomniała o tym, że słowa, które Państwo żeście wtedy wysłuchali na Jasnej Górze, przyniosły stokrotny owoc do tego stopnia, że przemieniały ludzkie życie. Myślę, że my wszyscy, którzy niezależnie od tego, że nie mieliśmy takiego szczęścia, aby w takim spotkaniu uczestniczyć, ale uczestniczyliśmy w różnym stopniu i w różnej formie w innych spotkaniach z Janem Pawłem II, my musimy sobie wciąż uświadamiać, że te słowa w nas wszystkich przyniosły owoc, że ukształtowały w nas pokolenie Jana Pawła II. Proszę Państwa, bardzo zależy nam, ojcu dyrektorowi, nam, którzy włączamy się w to dzieło szkoły Jana Pawła II, abyśmy odkryli raz jeszcze w sobie to piękno powołania do pokolenia Jana Pawła II, abyśmy czuli się tym pokoleniem. I druga rzecz, wspomniała Pani o tym, że to spotkanie z Ojcem Świętym sprawiło, że zobaczyliście Państwo, że głosi on osobę Chrystusa i że jest rzeczywiście świadkiem. Pani jest z kolei świadkiem świadka. My w różnym stopniu także jesteśmy świadkami tego świadka i takimi po prostu, proszę Państwa, bądźmy. Dzisiaj w ten wieczór próbowaliśmy zastanowić się nad szczególnym przesłaniem Jana Pawła II, które dotyczy miłości, dotyczy Boga, który jest miłością i który zmienia spojrzenie na świat i na człowieka. Świat, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Świat, który żyje za zamkniętymi drzwiami, w strachu, w lęku, w pewnej inercji, niemocy zadania pytania o sens ludzkiego życia. Ten świat został przez Jana Pawła II otworzony na Chrystusa. To sprawiło, że Chrystus stanął w centrum naszego życia, że objawił nam swoją miłość. Jan Paweł II przypomniał nam, że człowiek nie może żyć bez miłości, jeżeli nie może żyć bez miłości. Człowiek nie może żyć, jeżeli nie spotka się z miłością, jeżeli nie uczyni jej w jakiś sposób swoją, nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Te słowa zachowują do dziś swoją niezwykłą aktualność. Jeżeli szukamy pytania o szczęście człowieka, jeżeli szukamy pytania o humanizację naszego świata, o humanizację naszego życia społecznego i politycznego, nie ma innego klucza jak tylko miłość. Miłość, która przybiera postać solidarności, która przybiera postać miłości miłosiernej, która sprawia, że stajemy się innymi ludźmi, stajemy się na nowo narodzeni w Chrystusie, a więc odkupieni i stajemy się odblaskiem, odbiciem Boga, który jest miłością. Tego przeżywania miłości bardzo serdecznie Państwu i sobie życzę, zachęcając do tego, abyśmy byli świadkami świadka, który był i pozostaje papieżem niezwykle objawianej miłości Boga do człowieka i miłości, która jest kluczem do zrozumienia człowieka. Ostatnie dosłownie takie zdanie młody Karol Wojtyła napisał w jednym ze swoich poematów: miłość mi wszystko wyjaśniła. Oby nam miłość także wszystko wyjaśniała.
W imieniu tego Uniwersytetu Rodziny Radia Maria bardzo pragnę z serca podziękować księdzu profesorowi doktorowi habilitowanemu Pawłowi Bortkiewiczowi za poprowadzenie, możemy powiedzieć, tego następnego wykładu. Jak zwykle czynimy to w kontekście rocznicy odejścia do domu ojca Jana Pawła II. Tym razem to się zbiegło też z drugą rocznicą beatyfikacji Jana Pawła II. Państwu dziękujemy za to wierne trwanie z nami, za wszystkie telefony. Widzę cały czas tutaj telefony do nas się, przynajmniej światełka pokazują, że te telefony są, ale niestety już musimy kończyć, bo 34 minuty po godzinie 23 już za chwilę program Dukin Altum, jak w każdy czwartek będzie ten program prowadził ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski. Księże profesorze, zapraszamy już, prawda, za miesiąc na następny wykład.
Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam oczywiście bardzo gorąco. Bóg zapłać.
Ale żegnamy się piosenką, którą na pewno z radością wysłuchamy. Zawsze ona wzrusza nasze serca.
Zawołałeś, żeby stąpił Boży Duch i apatii pajęczynę strząsnął czas. Zakiełkował solidarnych wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w mysi dziurze strach się skrył. Więc żegnała cię w niejednym oku łza, kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił. Ciężki życia krzyż, twoja słabość złym zdawała nam się snem, bo wciąż przecież niestrudzenie szedłeś wzwyż. Choć Pan barkę twą na nieba wciągnął brzeg i natchnioną księgę życia zamknął wiatr, w oczach mamy postać białą tak jak śnieg i wołanie błądzi echem pośród tak.
Zostań z nami.